przerwą obiecałem, że przejdziemy teraz do kresu czy schyłku historii Żydów w naszym mieście. Przypominam, studiu dr Maciej Borkowski, autor książki Gmina Żydowska w Opolu w latach 1812-1944. Panie doktorze, wspominaliśmy wcześniej, że generalnie ta diaspora żydowska w naszym mieście niespecjalnie na tle innych mieszkańców się wyróżniała poza ich majątkiem. Generalnie byli to bogaci mieszczanie. Gdzie należałoby szukać przyczyn tego wysokiego statusu materialnego tej grupy mieszkańców Opola?
Na pewno to da się wytłumaczyć wieloma przykładami. Można szukać tego swoistego talentu Żydów do robienia interesów, do gromadzenia pieniędzy, do posiadania bogactwa. No, zaszłościami historycznymi, że przede wszystkim Żydzi mogli się realizować w tych zawodach, które były związane z obrotem pieniądza, z pieniądzem, z, nazwijmy to, ekonomią, więc jakieś tam predyspozycje się wykształcały. Natomiast jeśli chodzi o bogactwo Żydów opolskie, no to na pewno one było zdobywane drogą uczciwą, bo nie mamy żadnych przykładów na to, żeby jacyś opolscy Żydzi do swoich majątków doszli nieuczciwie, no ciężką pracą również i fizyczną, bo przecież zaczynali wcale nie od wielkich majątków, te majątki dopiero zdobywali, no, umiejętnością inwestowania w takie interesy, które okazały się trafione, czyli na przykład jeżeli się okazało, że pod Opolem zalegają złoża margla, no to pan Pringsheim pomyślał sobie, a dlaczego by nie założyć cementowni, skoro już i tak jedna istnieje. Jeżeli się okazało, że w Opolu jest bardzo dobra woda, którą można wykorzystać do produkcji piwa, no a bez dobrej wody dobrego piwa się nie uważy, no to panowie, pan Pringsheim, który był i browarnikiem, i właścicielem cementowni, pan Friedlander, uznali, no to dlaczego, pan Boronow, to dlaczego nie założyć browarów, skoro i tak zbyt na to piwo będzie, to skoro nie, dlaczego nie spróbować w przemyśle browarniczym. Pan Engel z kolei uznał, że skoro jest zapotrzebowanie na papierosy, na cygara, trzeba te papierosy, te cygara dostarczyć mieszkańcom Opola. Więc powstawały fabryki cygar. Wyczuwanie koniunktury, to też było ważne. Umiejętność zainwestowania pieniędzy w odpowiednie gałęzie przemysłu. Też doskonałe kontakty ze światem pozażydowskim, bo bez tego się nie da zrobić dobrego interesu. Bardzo dobre kontakty z katolikami, z ewangelikami, przede wszystkim też doskonałe kontakty z personelem, no bo przecież
no właśnie, personel
to nie był personel żydowski, bo jeżeli w takim cementowni pracowało 200 czy 300 osób, no to praktycznie cała gmina by musiała pracować, więc zatrudniać trzeba było katolików, ewangelików, więc trzeba było z nimi nawiązać dobry kontakt i to był kontakt rzeczywiście partnerski. Ci przemysłowcy to nie byli przemysłowcy w typie Buchholza z Ziemi Obiecanej, bo to był taki portret takiego typowego krwiożerczego idącego po trupach kapitalisty, który się z niczym i z nikim nie liczy. Tutaj takich nie było. Jeżeli ktoś przepracował w danym przedsiębiorstwie, w danej fabryce 20, 25, 30 lat, to był żegnany uroczystym obiadem, na którym się musieli stawić wszyscy pracownicy oraz wszyscy przedstawiciele rodziny właścicieli. W ten sposób dziękowano tej osobie, że tyle lat spędziła w tej właśnie fabryce. Zabezpieczano byt na przykład tym pracownikom, którzy zostali kalekami, czy odnieść jakieś kontuzje, które im uniemożliwiały normalne funkcjonowanie. Zapisywano pieniądze zdolnym uczniom w gimnazjach bez względu na ich wyznanie, więc była to rzeczywiście działalność, która była taką cywilizowaną formą kapitalizmu i obywatele Opola, mieszkańcy Opola, katolicy, ewangelicy to widzieli, że Żydzi opolscy są normalnymi, honorowymi ludźmi, postępującymi z ludźmi po ludzku, którzy są bogaci, ale nie epatują tym bogactwem, bo to też było charakterystyczne dla opolskich Żydów, że oni nie epatowali tym bogactwem, nie pokazywali tego bogactwa aż tak bardzo. A z drugiej strony ich pieniądze były pieniędzmi, które były przeznaczone, jeżeli trzeba było je przeznaczyć dla wszystkich. nie tylko dla swoich, nie tylko dla naszych, nie tylko dla wyznawców judaizmu, ale dla wszystkich, którzy akurat jakiejś pomocy potrzebują. I to było widziane, i to było dobrze oceniane, i to było chwalone. I dzięki temu nie było sytuacji takiej, że ten Żyd był wrogiem, ponieważ wyciskał z ludzi wszystko, co się dało, potem tych ludzi wyrzucał, zarabiał pieniądze idąc po trupach i gromadził te pieniądze tylko dla siebie. Tutaj te duże majątki Żydów opolskich były majątkami, które w jakimś tam procencie trafiały przecież do wszystkich mieszkańców Opola, zwłaszcza tych najbiedniejszych, no bo pomoc najbiedniejszym jest jednym z nakazów judaizmu i to biednym nie tylko Żydom, ale wszystkim, którzy na danym terenie się znajdują. Więc działalność dobroczynna, zwłaszcza kobiet żydowskich, była bardzo, bardzo widoczna, zwłaszcza z rodziny Friedlander. Kobiety były bardzo hojne, bardzo, bardzo były aktywne w tej działalności dobroczynnej i to wszystko powodowało, że obraz Żyda w Opolu 100 lat temu, 100 kilkanaście lat temu, 120 lat temu był obrazem Żyda, który będąc Żydem jednocześnie normalnie funkcjonuje w ogóle społeczności. I to nie powodowało, ponieważ tak oni funkcjonowali, to nie powodowało to żadnych odruchów antysemickich, bo pierwsze jakieś objawy widoczne antysemizmu to dopiero schyłek I wojny światowej i te niedobre czasy między rokiem 1919 a 1922, kiedy przynależność państwowa Górnego Śląska miała być rozstrzygnięta przez plebiscyt, były trzy powstania śląskie. Ostatecznie w roku 1922 Opole pozostało na terytorium Niemiec. No też całe rozprężenie, które moralne, które nastąpiło po tej krwawej wojnie, ono spowodowało, że antysemityzm się zaczął w Opolu pojawiać, ale do takiej erupcji antysemityzmu doszło dopiero za rządów narodowych socjalistów.
No właśnie. W końcu dochodzi do Nocy Kryształowej, podczas której z mapy Opola znika Wielka Synagoga. Rok 1938. No właśnie, panie doktorze, co faktycznie zaszło w nocy z 9 na 10 listopada 1938 roku w Opolu? No,
był wtedy w Opolu, miał wtedy miejsce w Opolu pogrom. Bardzo podobny, jeśli chodzi o przebieg, do pogromów w innych miastach niemieckich, czyli zaczęło się od czczenia rocznicy, 15. rocznicy nieudanego puczu monachijskiego, puczu Hitlera z roku 23. Bardzo szybko te obchody przerodziły się w zorganizowaną i nadzorowaną akcję antyżydowską. Plądrowano sklepy żydowskie, bito Żydów, maltretowano Żydów, aresztowano. W Opolu bojówki nazistowskie wywlekły z mieszkania rabina Hirschberga, ostatniego polskiego rabina, i w samej bieliźnie powlokły go z ulicy Oleskiej, gdzie mieszkał, na ulicę Piastowską dzisiejszą, czyli dawną Hafenstrasse, czyli przez całe miasto praktycznie ten pochód haniebny szedł, i tam zmaltretowanemu rabinowi nakazano rozdać benzynę we wnętrzu synagogi, podpalić tę benzynę i przyglądać się, jak synagoga płonie. To był taki kulminacyjny punkt tego pogromu. Rankiem 10 listopada, kiedy tylko zgliszcza ostygły, nastąpiła rozbiórka synagogi i na wiosnę 1939 po tej potężnej budowli nie było już śladu. I to był tak naprawdę koniec normalnej jeszcze w miarę egzystencji Żydów w Opolu, bo po Nocy Kryształowej tylko nieliczni mogli mieć złudzenia, że naziści, że Adolf Hitler nasyci się tym, co już do tej pory zrobił Żydom, i że nie będzie chciał tej polityki jeszcze bardziej eskalować, choć oczywiście o totalnym wymordowaniu ludności żydowskiej nikomu się wtedy jeszcze chyba nie wyobrażało, a zwłaszcza opolskim Żydom. No ale ci, którzy stracili złudzenia, emigrowali z Niemiec, między innymi rodzina Friedlander. Ci, którzy zostali, jeśli nie zdążyli później wyemigrować, no to niestety skończyli bardzo źle, albo w getcie w Terezinie, albo w obozie w Auschwitz, bo tam wiemy, że opolskich Żydów deportowano. I w roku 1944 odszedł ostatni znany transport z Opola, transport Żydów do Terezina, w którym na pewno byli Żydzi z Opola, i to jest symboliczny koniec tej ponad 130-letniej historii zasymilowanej gminy żydowskiej w Opolu. Nie rok 45, tylko właśnie rok 44, ten ostatni transport, to jest symboliczny koniec istnienia tej społeczności, bo ta grupa Żydów, która się osiedlała w Opolu już polskim po roku 45, to byli Żydzi polscy, I ta społeczność nic poza wyznaniem nie miała wspólnego z tymi Żydami, którzy żyli w Opolu do lat 40., do lat wczesnych 40. XX wieku.
Mhm. No właśnie, w swojej książce też stawia pan właśnie tą kropkę, kres z gminy żydowskiej, datując na styczeń roku 1944. Panie doktorze, a jaki był w tym czasie, czyli powiedzmy w latach 30. i w początku lat 40. stosunek do tych wydarzeń, do tej w cudzysłowie oczywiście polityki prowadzonej przez NSDAP, między innymi w Opolu, mieszkańców, zwykłych mieszkańców miasta, którzy nie angażowali się w politykę, nie byli członkami partii?
Znaczy, trudno to dzisiaj już ustalić, dlatego że nie mamy praktycznie przekazów źródłowych, wspomnieniowych. Ludzie, którzy pamiętali tamte czasy, to już dzisiaj niestety nie żyją, bo najmłodsi z nich to już są ludzie bardzo sędziwi. Ale do roku 37, kiedy na dawnym obszarze plebiscytowym, czyli w Opolu również, obowiązywała konwencja genewska, która jednak hamowała mimo wszystko te narastające szykany antyżydowskie, które wprowadzano gdzie indziej na terenie Niemiec, powodowało, że przeciętny mieszkaniec Opola no w jakiś tam sposób no może nawet i współczuł tym mieszkańcom żydowskim. No na pewno byli tacy, którzy uważali, że polityka Hitlera w stosunku do Żydów jest polityką błędną. Przecież to byli sąsiedzi, to byli ludzie, którzy od pokoleń się znali, którzy się znali od kilku pokoleń, widzieli tych Żydów, jak normalnie funkcjonują, i nagle się okazuje, że są to jacyś ludzie, którzy zagrażają Niemcom i muszą Niemcy opuścić. Nie mamy żadnego przykładu z listopada 38 roku jakiegokolwiek działania niemieckich mieszkańców Opola, którzy by protestowali przeciwko Nocy Kryształowej, którzy by w jakiś głośny sposób wyrażali oburzenie. No pamiętajmy o tym, że to już było kilka lat po przejęciu władzy przez narodowych socjalistów. Już wiadomo było, że zbyt głośne wyrażanie jakiegokolwiek sprzeciwu wobec narodowych socjalistów może się skończyć wysłaniem do obozów koncentracyjnych, które już wtedy istniały, więc też strach był. Może nie tyle lęk czy niechęć przeciwko jakiemukolwiek sprzeciwowi wobec polityki antyżydowskiej, ale po prostu zwykły lęk o to, że jeżeli powiem za głośno, co myślę, to mogę się znaleźć w obozie koncentracyjnym. To skutecznie sznurowało usta. Ja akurat nie robię tutaj tym ludziom wyrzutów, bo sam nie wiem, jakbym się w takiej sytuacji zachował. Natomiast no, bardzo wielu było takich, którzy uważali, że to błąd, nie rozumieli w ogóle tej polityki. Dlaczego nagle Friedenderowie, Orglerowie i inni Żydzi, którzy niczego złego nie zrobili nikomu, nagle są wyrzuceni poza nawias społeczeństwa i coraz bardziej pozbawiani wszelkich praw. Oni tego nie rozumieli, no ale jak mówię, no, na sprzeciw nie było miejsca, no bo sprzeciw był, tak jak w każdym państwie totalitarnym, sprzeciw jest likwidowany bardzo szybko, bardzo brutalnie i trzeba wielkiej odwagi, żeby się sprzeciwić. A takich niewielu było do roku 39, którzy głośno i otwarcie krytykowali reżim hitlerowski. To się zaczęło dopiero w czasie wojny i to dopiero wtedy, kiedy wojska niemieckie zaczęły ponosić pierwsze spektakularne porażki. No, i nigdy to nie było jakimś wielkim ruchem, tylko pojedynczymi głosami sprzeciwu, bardzo nielicznymi, ale dobrze, że takie były. Natomiast no, przeciętni mieszkańcy Opola, no, mimo że była taka sytuacja, jaka była, no to dalej chodzili do żydowskich sklepów, dalej chodzili do żydowskich lekarzy, dalej chodzili do żydowskich prawników, kupowali u Żydów, no bo dlaczego mieli nie kupować, skoro do tej pory kupowali i nie było żadnych problemów, to nie widzieli, dlaczego mają przestać, mimo że tak zwanych Aryjczyków, którzy kupowali u Żyda, starano się piętnować, starano się ich ośmieszać, pokazywać, że to są ci, którzy kupują o Żyda, a więc osłabiają państwo niemieckie. Mhm. No były to nienormalne czasy, które doczekały się całej potężnej biblioteki książek. Ta aberracja umysłowa, która nastąpiła w Niemczech, gdzie społeczeństwo kulturalne, wysoko cywilizowane nagle oddało w demokratyczny sposób władzę bandzie najgorszych chyba zbirów, jakich ziemia nosiła, no to jest dla psychiatry, dla psychologa temat, nie dla historyka, no ale w Opolu też ta aberracja była. I doprowadziła ona do tego, że w pewnym momencie to Opole wielokulturowe, wieloetniczne, wieloezyczne się skończyło.
Mhm. Doktorze, jest pan historykiem, powiedziałbym, znającym doskonale topografię miasta i to nie tylko oczywiście tego dzisiejszego Opola, ale tego Opola sprzed lat. I chciałem jeszcze zapytać o jedno miejsce, które chyba po dziś dzień nadal nie zostało w żaden sposób oznaczone na tej historycznej mapie miasta i też upamiętnione. Mówię o tak zwanym Bullenkeller przy ulicy Malapanelstrasse. Co to za miejsce?
To było miejsce, to była hala, w której handlowano bydłem, bykami, stąd właśnie nazwa Bycza Piwnica. Była to hala, w której w latach 40. gromadzono Żydów opolskich, żeby potem ich deportować do Terezina. Znajdowała się ta hala na ulicy Ozimskiej, przed wiaduktem kolejowym, przed przejazdem kolejowym. No już to były wtedy peryferie miasta. Ja to też chodziło, żeby tych ludzi gromadzić jednak w takim miejscu, gdzie nie ma widowni, gdzie nie ma gapiów, którzy mogliby potem roznieść informacje. Tam nastąpiła przebudowa tej części ulicy Ozimskiej i chyba w czasie tej przebudowy zatarto istniejące jeszcze ślady po tym Bullenkeller. W ogóle po tym Bullenkeller jest bardzo niewiele śladów materialnych. Ja znalazłem w archiwum w Opolu jeden dokument, który jest po prostu rachunkiem za żarówki, które zostały użyte tam właśnie w tym Bullenkeller. Warto by było rzeczywiście pomyśleć, żeby przy ulicy Ozimskiej w odpowiednim miejscu, to nie musi być akurat dokładnie to miejsce, gdzie Bullenkeller stał, zresztą to by trzeba było dokładnie topografię sprawdzić na starych mapach, bo być może to nie będzie możliwe, ale jakaś forma upamiętnienia powinna być, tak jak i zresztą powinna być też forma upamiętnienia jednak synagogi przy ulicy Piastowskiej, bo mamy obelisk, który mówi o końcu tej synagogi, czyli o Nocy Kryształowej. Mamy obok tego obelisku tablicę poświęconą Leo Beckowi, natomiast przydałaby się tablica mówiąca, że tu w tym miejscu w latach 1897-1938 stała synagoga zbudowana według projektu takiego i takiego architekta, która służyła opolskim Żydom do nocy z 9 do 10 listopada 1938 roku, kiedy została spalona. Taka nieduża tablica informacyjna powinna być, ponieważ synagoga opolska raz, że była budynkiem bardzo pięknym, bardzo dużym, charakterystycznym, utrwalonym na setkach zdjęć, no to jeszcze jej pożar był takim preludium tego wszystkiego, co się stało po listopadzie 1938 roku i czego finałem był styczeń roku 1945, czyli wkroczenie do pustego Opeln Armii Sowieckiej i końca tego niemieckiego Opeln. To ten koniec symbolicznie zaczął się w noc pogromu Nocy Kryształowej. To było to preludium, które doprowadziło po kilku latach do tego, że niemieckie Opeln stało się polskim Opolem i jest nim do dzisiaj. Więc warto, żeby tego typu upamiętnienia były, ponieważ one pozwolą przekazać, zwłaszcza młodzieży, która jest otumaniana przez media, której się wmawia, że obcy to na pewno jest zły, że obcy to jest na pewno taki, który czyha, żeby nas zniewolić, żeby nam zabrać tożsamość, żeby nas przekabacić, mówiąc żargonowo. Chodzi o to, żeby pokazać młodym ludziom, że przez sto kilkadziesiąt lat Opole było miastem, w którym żył katolik, żył ewangelik, żył Żyd i oni żyli w tolerancji, w neutralności, a nierzadko zdarzało się, że i w przyjaźni, bo znamy przecież przykład tego, że wybitny polski fotografik, artysta fotografik Max Glauer przyjaźnił się z Ismarem Engelem, właścicielem fabryki cygar, która się znajdowała vis-a-vis jego domu, więc przyjaźń była też między nimi, ale przede wszystkim normalne, zwykłe, codzienne życie obok siebie, bez wielkich wstrząsów, żeby pokazywać tej młodzieży, że było to możliwe, że taka epoka w Opolu była, bo to jest jeden z najpiękniejszych fragmentów dziejów Opola, te 130 lat, kiedy Opole jest wielojęzyczne, kiedy w centrum Opola znajdujemy trzy świątynie, katolicką, ewangelicką i żydowską i ludzie, którzy do tych świątyń chodzą, tworzą normalne, szanujące się społeczeństwo. Takie przekazy trzeba młodzieży, i nie tylko młodzieży, ale młodzieży przede wszystkim, bo im trzeba głowy meblować. Starszym się już głównie umebluje, ale młodym trzeba, nawet wbrew ich woli trzeba im te głowy meblować, więc trzeba pokazywać normalne czasy, że był taki 130-letni okres w dziejach Opola, który był normalnym, kiedy jedni obok drugich żyli i nie było żadnych konfliktów, czy prawie żadnych konfliktów. A jeżeli były konflikty, to minimalne i bardzo szybko łagodzone. I to jest ważne i warto się zastanowić nad tym, żeby obecność właśnie tej epoki, ona już jest duża, ale żeby była jeszcze większa, żeby ta obecność tego wizualna w obecnym Opolu, tego dawnego Opola wielokulturowego, jednak była widoczniejsza. Mam nadzieję, że to się stanie. No mamy już tablicę Leo Becka, mamy już tablicę Emina Paszy, mamy już tablicę Franza Wachsmana, no więc już upamiętnienie wybitnych postaci należących do tej żydowskiej społeczności Opola jest i bardzo dobrze, bo wiele lat w tym względzie się nic nie działo. W tej chwili obecna władza jednak rozumie pewne zaszłości historyczne i bardzo dobrze. I warto, żeby rzeczywiście tego typu upamiętnienia były, bo one pokazują miejscowym, obecnym obywatelom Opola, jak to Opole kiedyś funkcjonowało i że to był bardzo dobry okres w dziejach miasta, no bo był taki. Rzeczywiście te lata 1812-1929-30 to jest rzeczywiście chyba najlepszy okres, jeden z najlepszych okresów, ponad stuletni okres, naprawdę czasy, w których Opole z takiej zapyziałej mieściny staje się normalnym miastem, kiedy buduje się pewne rzeczy, które do dzisiaj służą. I warto, żeby młodzi zwłaszcza o tym wiedzieli.
No właśnie, te dwie tablice i dwa nazwiska, które pan jeszcze wspomniał, czyli Mehmet Emin Pasza i Franz Wachsman, to też projekty wpisujące się w obchody 800-lecia lokacji miasta Opola. W ramach właśnie tego jubileuszu brał pan też osobiście udział kilka dni temu, bo 19, 20 i 21 października w kolejnym projekcie przygotowanym przez miasto Opole Judaika Opola ocalić od zapomnienia. Tak sobie myślę, że pan doktor się ze mną zgodzi, że ten projekt właśnie ma na celu to, o czym pan przed momentem mówił, czyli podkreślenie, przypomnienie tej wielokulturowej tradycji Opola, które stara się wspomnieć tą, w końcu, po wielu, wielu latach, stara się wspomnieć tą społeczność żydowską, zwłaszcza tą z wieku XIX, czy z przełomu wieku XIX i XX. Wracając do projektu Judaika Opola ocalić od zapomnienia, warto wspomnieć, że cały czas jest jeszcze do oglądania wystawa. Porozmawiajmy, jak byśmy byli umarli w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu. Wystawa jest opracowana wspólnie przez Muzeum Śląska Opolskiego i Archiwum Państwowe w Opolu. Natomiast pan od takiej strony topograficzno-historycznej brał udział w tym projekcie. Prezentował pan wszystkim zainteresowanym opolską historię, taką judaistyczną, spacer śladami opolskich judaików. Panie doktorze, wspominając to wydarzenie bardzo świeżo, z ostatniej soboty, jakie opinie po tym spotkaniu do pana trafiły?
To znaczy, no przede wszystkim była bardzo duża frekwencja. No, pogoda akurat zachęcała do spaceru, więc było kilkadziesiąt osób, myślę, że 60, może 70. No i oczywiście spacer opolskimi judaikami, no to był spacer przez Opole, ale główną część tego spaceru stanowił spacer po cmentarzu żydowskim w Opolu, no bo to jest to miejsce, które jest takim najważniejszym śladem po obecności Żydów w Opolu. Budynki nie istnieją, fabryki, o których mówiłem, nie istnieją, są tylko dokumenty w archiwum, natomiast cmentarz żydowski, mimo że jest mocno zdewastowany, ciągle istnieje, no czeka na renowację, czeka na to, żeby o niego zadbać. I tam rzeczywiście osoby, które przyszły na ten spacer, mogły się zetknąć z tą specyficzną właśnie kulturą, jaką jest kultura żydowska, z cmentarzem żydowskim, z charakterystycznymi nagrobkami, z tym, w jaki sposób Żydzi upamiętniają zmarłych, jak wygląda macewa, co na tej macewie, czyli na kamieniu nagrobnym się znajduje, dlaczego ten cmentarz jest w takiej okolicy, dlaczego tak wygląda, dlaczego w pewnym momencie ortodoksyjne groby zastępowane są przez już groby, które ortodoksyjne nie są. To wszystko było tematem spaceru i myślę, że sporo się nowych rzeczy mogły osoby, które były na tym spacerze, dowiedzieć. Natomiast sama wystawa w Miejskiej Bibliotece Publicznej też jest warta obejrzenia, ponieważ na tych planszach jest udokumentowane to wszystko, o czym ja tutaj dzisiaj mówiłem, czyli miejsce Żydów w historii Opola, najważniejsze miejsca związane z Żydami, najważniejsze nazwiska opolskich Żydów w bardzo atrakcyjnej formie plastycznej jest ta wystawa opracowana, bardzo oryginalnie. Są faksymile dokumentów, można zobaczyć zdjęcia, można zobaczyć dokumenty, można zobaczyć twarze tych opolskich Żydów, można się dowiedzieć historii w bardzo atrakcyjny sposób, bardzo atrakcyjny i treściowo, i wizualnie, więc warto tę wystawę, każdy, kto chodzi do Miejskiej Biblioteki Publicznej, powinien tę wystawę zobaczyć, ponieważ ona przybliża ten fragment historii Opola, który się definitywnie skończył, no bo powrotu zasymilowanej niemieckojęzycznej społeczności żydowskiej do Opola mowy już nie może być, to czasu nie cofniemy, więc można zobaczyć na tej wystawie i na cmentarzu również ten świat, który odszedł, którego dzisiaj nie ma, ale którego pozostałości ciągle w Opolu są obecne i o którym to świecie trzeba pamiętać, no bo to jest historia Opola i my nie możemy traktować historii Opola jako tej lepszej, dla nas, bardziej nam pasującej, i tej gorszej, która nam nie pasuje. Nie należy żadnej epoce w dziejach Opola stawiać kapliczek i modlić się do tych epok, ale trzeba każdą epokę poznać dogłębnie i zaakceptować fakt, że Opole było miastem, które w swoich dziejach było miastem, grodem, potem miastem polskim, potem było w ramach monarchii czeskiej, potem było w ramach monarchii habsburskiej, potem było miastem w ramach monarchii pruskiej, potem było miastem niemieckim, a od roku 1945 jest miastem polskim. I trzeba zaakceptować ten fakt, że dzieje Opola są odzwierciedleniem skomplikowanych bardzo dziejów Górnego Śląska, którego przecież Opole jest historyczną stolicą, i że były takie, a nie inne w dziejach tego miasta fragmenty i warto je wszystkie poznać i warto mieć świadomość, że obecne polskie Opole jest tylko, jak to ktoś powiedział, pewnym kolejnym elementem pewnej sztafety dziejowej, że nie zaczęło się Opole w roku 1945, tylko zaczął się pewien charakterystyczny, bardzo ciekawy okres, czyli okres obecności Opola w granicach państwa polskiego, który też pewnie doczeka się wielu opracowań. Natomiast coś przed rokiem 1945 było i te wszystkie imprezy, które były, czyli wystawa, czyli spacer, czyli upamiętnianie wybitnych opolskich Żydów, mają na celu właśnie pokazanie, kto przed nami był i co to byli za ludzie. Żeby ci, którzy teraz w Opolu mieszkają, mieli świadomość tego, kto 100, 150 lat temu Opole zamieszkiwał, jacy to byli ludzie, jak żyli, jaka to była epoka. I dzięki tym wszystkim staraniom, no mamy już ten etap przypominania żydowskiego Opola zrealizowany. No miejmy nadzieję, że będą też oczywiście upamiętnione inne wybitne postaci związane z Opolem, już nie tylko pochodzenia żydowskiego, bo i takich nie żydowskich, wybitnych Opolan też mamy, warto ich upamiętniać, tak żeby i mieszkaniec Opola, i turysta miał świadomość tego, że to nieduże miasto nad Odrą, no miało jednak i ciekawą historię, no i jakiś tam mniej lub bardziej liczny zastęp wybitnych Opolan różnych wyznań przez to miasto się przewinął.
Szanowni Państwo, mówił do Państwa i można powiedzieć apelował na koniec dr Maciej Borkowski, autor książki Gmina Żydowska w Opolu w latach 1812-1944. I to właśnie do tej książki wszystkich zainteresowanych tym wątkiem w historii życia naszego miasta odsyłam. Panie doktorze, dziękuję za dzisiejszą wizytę w studiu. Mam nadzieję, że nie po raz ostatni. Miłego wieczoru panu i wszystkim naszym słuchaczom.
Dziękuję bardzo.
Słyszymy się oczywiście za tydzień w kolejnym wydaniu Od Piasta do Miasta. Mariusz Piestrak, dobrego wieczoru.
W każdy wtorek po 20:00 historyczny wieczór na antenie.
Partnerem audycji jest Miasto Opole.